Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Te słowa apostoła Pawła otwierają fragment biblijny, który dzisiaj chcemy wspólnie studiować. Słowa te pochodzą z 17 wiersza 14 rozdziału List do Rzymian. Przeczytajmy jeszcze raz ten werset we współczesnym przekładzie. W Królestwie Bożym nie jest rzeczą ważną pokarm i napój, lecz dążenie do sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Apostoł Paweł formułuje tu podstawową prawdę o życiu chrześcijanina. Określenie Królestwo Boże odnosi się przede wszystkim do świata duchowego, w którym jako chrześcijanie żyjemy. Jest to Królestwo Ducha Bożego. Apostoł stwierdza, że Królestwo Boże to nie jedzenie i picie. Materialne, fizyczne, dotykalne rzeczy nie stanowią pierwszorzędnej wartości w Królestwie Bożym. Królestwo to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Te trzy wspaniałe błogosławieństwa są rezultatem działania Ducha Świętego. Sprawiedliwość w Duchu Świętym, pokój w Duchu Świętym i radość w Duchu Świętym. Należąc do tego Królestwa, żyjemy i obracamy się w sferze, która jest formułowana przez Ducha Świętego. Do Ducha Bożego należy. To dzięki Niemu możemy cieszyć się tymi błogosławieństwami. To On pomaga nam żyć sprawiedliwie, żyć w pokoju i w radości. Chociaż nasza stara natura często buntuje się przeciwko nowemu ładowi, Duch Chrystusowy daje nam pokój pomimo kłopotów i trudów życia. Tylko Jezus daje taki głęboki, wewnętrzny pokój, tak jak obiecał, mówiąc: mój pokój daję wam. Apostoł Paweł stwierdza więc na samym początku, że kto żyje z taką świadomością, iż prowadzi go Duch Święty, żyje dla Królestwa Bożego i jest wspaniale wolny i niezależny od spraw drugorzędnych, takich jak spożywanie czy niespożywanie określonych pokarmów. W zakończeniu 14 rozdziału Listu do Rzymian czytamy: kto bowiem w ten sposób służy Chrystusowi, jest miły Bogu i cieszy się poważaniem u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Nie narażaj na szkodę dzieła Bożego tylko z powodu pokarmów, bo wszystko jest czyste, lecz staje się złem dla tego, kto spożywa takie pokarmy, które dla innych są zgorszeniem. Lepiej jest nie jeść mięsa i nie pić wina i unikać tego wszystkiego, co razi i gorszy twoich braci w wierze. Twoje osobiste przekonania zachowaj dla siebie i dla Boga. Szczęśliwy jest ten, kto postępuje zgodnie ze swoimi przekonaniami i nie ma sobie nic do zarzucenia. Ten zaś, kogo nękają wątpliwości podczas spożywania pokarmów, jest zgubiony, bo nie postępuje zgodnie ze swoim przekonaniem, a wszystko, co nie jest zgodne z własnym przekonaniem, jest grzechem. Cel służby Chrystusowi, cel życia dla Chrystusa jest jasny. Dążmy do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Tak brzmi apel apostoła. Służmy Chrystusowi, dążąc do pokoju i do braterstwa i zbudowania wspólnoty. Służąc Chrystusowi, służymy więc także bliźnim. Możemy porównać ten fragment Listu do Rzymian z innymi fragmentami listów apostoła, na przykład z pierwszym listem do Koryntian, z listem do Kolosan czy listem do Galacjan. W każdym z tych zborów, z tych pierwszych wspólnot Kościoła, sytuacja była inna. Na przykład słabsi bracia, którzy we wspólnocie w Kolosach chcieli przestrzegać szabatu i przepisów dotyczących posiłków, nie byli brani pod uwagę, nie byli brani w obronę przed ewentualnymi mocnymi w wierze, gdyż tam sytuacja była inna. Tam cała wspólnota zaczęła przestrzegać pewnych przepisów. Dlatego apostoł pisał jednoznacznie: Niech was nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta. W liście do Galacjan sformułowania apostoła są jeszcze ostrzejsze. Każdy krok na drodze powrotu do prawa oznacza wypadnięcie z łaski i utratę Chrystusa. Tak apelował mocno i wyraźnie apostoł. Dlaczego Paweł pisze raz tak, a raz inaczej? Możemy zapytać. Ponieważ za każdym razem ma do czynienia z inną sytuacją we wspólnocie chrześcijańskiej. W Kolosach cała wspólnota doprowadzona przez Pawła do wyraźnie określonego poziomu wiary uległa nagle pokusie, żeby drogą ascezy i przestrzegania kalendarza świąt dążyć do rzekomo doskonalszego chrześcijaństwa. Nie było tu czego ochraniać. Trzeba było po prostu zaingerować, ostrzec. Inna była natomiast sytuacja wśród Galacjan. Będąc przez Pawła doprowadzonymi do pełnej wiary i poznania Ewangelii, chcieli uzyskać sprawiedliwość przed Bogiem, wypełniając przepisy prawa i w ten sposób niszczyli cały sens Ewangelii. W tym wypadku pozostało apostołowi jedno – wyrazić nieubłagany sprzeciw i ukazać sytuację w jaskrawym świetle. Dlatego i my nie możemy dowolnie czerpać wskazówek z jednego wybranego listu apostoła i czynić z tych wybranych wskazówek normę postępowania w każdej sytuacji. Jeżeli spotykamy się z niekorzystnym stanem rzeczy wynikłym ze ścierania się różnych poglądów we wspólnocie, to wzorem Pawła musimy zbadać najpierw, o co konkretnie chodzi. Jeżeli w imię rzekomo doskonalszego chrześcijaństwa naruszony zostaje prawdziwy sens Ewangelii o wolnej łasce, o odkupieniu dzięki wierze, za każdą cenę musimy się temu przeciwstawić. Natomiast gdy pełnemu poznaniu Ewangelii towarzyszą odmienne stanowiska w kwestiach biblijnych i teologicznych, powinniśmy po pierwsze zaniechać wzajemnego osądzania, ponieważ mimo wszelkich różnic łączy nas fakt, że należymy do jednego Pana, łączy nas wola oddawania czci temu samemu Panu, choć na różny sposób. I po drugie, musimy wystrzegać się wszelkich nacisków, które mogłyby skłonić naszego brata do postępowania wbrew jego wierze, wbrew jego przekonaniom, jego sumieniu, bo przez to moglibyśmy go przywieść do zguby. Nawet najsłuszniejsze poglądy, najwłaściwsza prawda głoszona bez miłości i bez jej przenikliwego spojrzenia może w określonej sytuacji okazać się błędna i niebezpieczna dla brata. Przypomnijmy ostrzeżenie apostoła. Wszystko, co nie jest zgodne z własnym przekonaniem, jest grzechem. Nie chodzi więc o nasze poznanie i naszą wolność. Chodzi o szacunek dla przekonań brata i o jego życie, o jego czyste sumienie. Pomyślmy, gdybyśmy stosowali tę zasadę wzajemnego poszanowania, odmiennych poglądów, możliwe byłoby współżycie w jednej wspólnocie chrześcijan, którzy na przykład święcą sabat i niedzielę, którzy chrzczą niemowlęta i dorosłych i którzy różnią się jeszcze w wielu innych kwestiach drugorzędnych. Jeżeli trwamy w centralnej prawdzie Ewangelii, że możemy być zbawieni tylko dzięki wierze w dzieło Jezusa, powinniśmy żyć jak bracia, doświadczając jedności w różnorodności. Paweł wzywa więc do otwartości i wytrwałości w budowaniu jedności chrześcijańskiej. Jednomyślność i pokój we wspólnocie chrześcijańskiej są dla niego tak istotne, że kontynuuje temat rozpoczęty w 14 rozdziale Listu do Rzymian w rozdziale następnym. Przeczytajmy początkowe wiersze 15 rozdziału Listu do Rzymian. Apostoł pisze: my jako silni w wierze powinniśmy podtrzymywać na duchu słabych, których dręczą wątpliwości, a nie myśleć zbyt wiele o sobie. Niech raczej każdy myśli o tym, co jest dobre dla bliźniego i służy zbudowaniu, bo i Chrystus nie myślał o sobie samym. Lecz jak mówi Pismo, z niewagi tych, którzy ciebie znieważają, spadły na mnie. To, co już od dawna zawiera Pismo, zostało napisane dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałe czytanie Pisma znajdowali pociechę i nadzieję. Prawdziwa miłość bliźniego, jaką okazywał Jezus w kontaktach z ludźmi, jest jedynym wzorem do naśladowania. Miłość naturalna, ludzka, podświadomie czy nawet świadomie nakazuje nam przyjmować i uznawać tych, którzy nam się podobają, którzy są dla nas mili, sympatyczni i dają się lubić. Ale przykład Jezusa ukazuje nam coś innego. On uznawał grzeszników i celników. Przyjmował tych, którzy potem przybili go do krzyża. Oczywiście dziś kwestia ta występuje w Kościele w zmienionej formie. Jednak można i należy przypominać postawę Jezusa jako najdoskonalszy przykład akceptacji drugiego człowieka. Wzajemne uznawanie się i tolerancja mimo całej różnorodności, a nawet przeciwieństw. Oto realizacja ideału miłości, która gwarantuje jedność Kościoła. Do istoty miłości należy, że Bogu oddaje się cześć bez względu na różnice w poglądach. Jezus podczas swojej ziemskiej wędrówki akceptował i uznawał za dzieci Boże zarówno Żydów, jak i pogan, choć został najpierw sługą swego narodu. Pamiętamy, że zwiastował najpierw w synagogach żydowskich dobrą wieść o Bogu Ojcu, ale wspominał od początku o tym, powołując się na proroków, iż jest to Ojciec wszystkich narodów, zgodnie z tym, co powiedział także psalmista Dawid. Przeto będę Cię, Panie, wysławiał między narodami. Tak, dzieło zbawienia obejmuje całą ludzkość, dotyczy wszystkich narodów. Różnice między Żydami a poganami zostały przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie przekreślone i zniesione. W podobny sposób, realizując przepowiednie proroków, spełniamy wolę Bożą, gdy likwidujemy różnice pomiędzy nami, gdy akceptujemy się pomimo występowania różnic. Jak Jezus Chrystus zniósł i przezwyciężył wszelkie przeciwieństwa i niezgodę, tak w Kościele Jezusa powinny zniknąć wszelkie przeciwieństwa, choćby pozostałe różnice. Gdy wyznawcy Chrystusa traktują się wzajemnie jak bracia, wszelkie dzielące przeciwieństwa tracą swoją moc. Tak więc we wspólnocie, która dąży do wielkiego Bożego celu, potrzebne są trzy wielkie dary, aby mógł się stać prawdziwą społecznością. Wiara, która w dziele Chrystusa widzi postawę, rękojmię zbawienia, nadzieja, która z ufnością każe patrzeć w przyszłość, i miłość, która realizuje się we wzajemnym szanowaniu się i stosowaniu zasady braterstwa według wzoru Chrystusowego. Wszystko to są owoce działania Ducha Świętego. Pozwólmy, drodzy przyjaciele, Duchowi Chrystusowemu przemieniać nasze serca i umysły. Tylko On może skruszyć nasz egocentryzm i wlać w nasze serca prawdziwą, Bożą miłość. Gdy koncentrujemy się na sobie, zadowoleni z poziomu swojej wiary, zaczynamy patrzeć na tych, których uważamy za słabszych w wierze, z coraz większą niechęcią i irytacją. Tak postępując, idziemy w ślady ludzi nieznających zbawienia. Ludzi, którzy zdążając w złym kierunku, żyją dla siebie samych, a więc egoistycznie. Nasza droga natomiast ma być inna. Nikt z nas dla siebie nie żyje, pisze apostoł. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. O ile nie jest to jedynie jakaś szlachetna maksyma i nie jest to jakaś zewnętrzna tylko zmiana kierunku życia, o ile jesteśmy do głębi przekonani o słuszności tej drogi, o tyle stajemy się wolni od więzów, jakimi samozadowolenie i upodobanie w sobie ciasno oplata człowieka i przywiązuje go do własnego ja. Wtedy, gdy to przełamiemy, możemy dopiero usłyszeć słowa apostoła, by nie mieć upodobania w sobie samych. Paweł żyje zgodnie z głównym wskazaniem Ewangelii. Łączy bezpośrednio osobę Boga z osobą bliźniego. Tak, mamy kochać Boga i kochać bliźniego. To jest najważniejsze przykazanie. Żyć dla Pana oznacza żyć dla bliźniego. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania, apeluje apostoł. Każdy z nas, każdy, a więc zarówno mocny w wierze, jak i słaby. Jest to kierunek wytyczony dla wszystkich. W pierwszej chwili słowa ku zbudowaniu czy dla zbudowania, dodane do zwrotu ku dobru, wydają się trochę przesadne. Apostoł chce jednak w ten sposób przypomnieć nam, że bliźni, któremu powinniśmy się podobać, nie jest samotną wyspą, jednostką żyjącą tylko dla siebie, ale że jest członkiem wspólnoty, do której i my należymy. Celem, do którego obaj dążymy, jest budowanie wspólnoty, budowanie Kościoła. Aby to osiągnąć, mocni w wierze muszą pomagać słabym, nieść słabych, jak pisze apostoł, i starać się podobać każdemu z nich. Podobając się bliźniemu, dla Pana żyjemy. Tak to formułuje apostoł. To Pan stoi przy nas, ten, od którego imienia nazywamy się chrześcijanami, czyli ludźmi Chrystusa, bo Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, podkreśla apostoł. Tak więc i my mamy być pozbawieni egoizmu i samolubstwa. W tym krótkim zdaniu apostoł precyzyjnie określił główny, wspaniały rys natury Chrystusa. Spoglądając na życie Jezusa, słuchając Jego słów, obserwując postępowanie na co dzień i sposób, w jaki przyjął cierpienie, nigdzie nie natrafiamy na ślad serca zasklepionego w egoizmie, które charakteryzuje nasz stan grzesznego zepsucia. Serce Jezusa jest inne, jest szczere, wolne, bez reszty zwrócone ku Bogu i ku ludziom. Nie mając żadnych względów dla własnej osoby, Jezus wziął na siebie brzemię ludzi, nasze brzemię. Wziął na siebie nasze niemoce, całą naszą słabość i winę i poniósł je na krzyż. Obraz Jezusa, który rysuje apostoł Paweł, cytując proroctwa Starego Testamentu, urągania urągających Tobie na mnie spadły, to obraz sługi niosącego na sobie brzemiona innych. Jak prorokował Izajasz, On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Chrystus, Pan pełen chwały, prawdziwy i najpotężniejszy mocarz, nie liczył się ze swoją wolnością, nie myślał o swoich prawach, o mocy, nie troszczył się o swoją godność, widział tylko nas i nasze potrzeby, brzemię naszych win, nędzy i nieszczęść. W milczeniu wziął je na siebie i poniósł na krzyż. Czy w takim razie jeszcze teraz mocni w wierze bracia będą myśleć o swojej wielkości i wolności? W Chrystusie mogą być ukryci pod warunkiem, że tak jak On, niemoce słabych poniosą na sobie. Ten obraz Jezusa Paweł kreśli słowami Starego Testamentu. Ukazuje przez nie Chrystusa, który wypełnił wszystko, co izraelski prorok niegdyś zapowiedział i czego doświadczył w jakimś stopniu. W tych słowach Paweł pragnie ukazać nam właściwą drogę. Wszystkim nam, ludziom, którzy nie stają przed Chrystusem jako obcy, ale są ukryci w Chrystusie i żyją dla Pana. Może więc apostoł do słów Pisma dodać swój komentarz. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli. Wspólnota wierzących jest wspólnotą oczekującą na nadejście Pana, wspólnotą, która ma się ostać przed obliczem Pańskim i uczestniczyć w Jego chwale. Jest to możliwe, pod warunkiem, że członkowie wspólnoty będą kroczyć drogą Chrystusową, czerpiąc z Pism cierpliwość i pociechę i wszelką nadzieję.